Wiem, że prawdopodobnie z niecierpliwością już czekacie na konkretną metodę, ale musimy jeszcze na sekundkę wstrzymać oddech. Dlatego, że kochani, zanim sobie opowiemy, jak to robić, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeszcze, na jakiej jesteśmy drodze, czyli zobaczyli pewien szerszy plan, po czym idziemy, po jakich etapach, dokąd, co najważniejsze, jaki cel. Więc jeszcze krótki oddech i posłuchajcie tej szerszej perspektywy. Drodzy moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku naszych adwentowych rekolekcji o modlitwie głębi, które już naprawdę bardzo zbliżają się do tego momentu, kiedy więcej wam o tym opowiem, jak tą modlitwą się modlić, ale najpierw, tak jak mówiłem, pewne szersze pole. Moi drodzy, dla części z was pewnie będzie to oczywiste, ale przypuszczam, że dla niektórych może to być jakaś nowość. Czyli najbardziej klasyczna droga duchowości chrześcijańskiej, jaką znamy w Kościele. Moi drodzy, to jest jasne, że istnieje pewna droga do Pana Boga, że na tej drodze są pewne etapy. Jest jasne, że można być dalej, można być bliżej, można wejść wyżej, a potem ewentualnie spaść z tego wyżej. To nie jest jakby jednoetapowy proces, że wystarczy, nie wiem, uwierzyć i już mamy. Mało tego, kochani, jako że Pan Bóg jest kimś nieskończonym, jako że poznawanie Jego jest nieskończone, to w ogóle ta droga jest nieskończona. Mówimy więc o tym etapie bardziej za życia, czyli o tym etapie, albo raczej o tej drodze, o etapach na drodze, które się dzieją w trakcie naszego życia tutaj na ziemi. Moi drodzy, szkół duchowości i takich podziałów, jakby etapów, miejsc jest bardzo wiele, to jasne. Ale jest jeden najbardziej klasyczny i tak naprawdę wszystkie inne trochę są tylko rozwinięciem, uzupełnieniem tego jednego najbardziej klasycznego, bo on jest najbardziej oczywisty. I moi drodzy, najbardziej klasyczny schemat, jakby opisujący tę drogę, on pochodzi w zasadzie w takiej formie, w jakiej go znamy od pseudo-Dionizego. Potem święty Tomasz z Akwinu go, może nie tyle rozwinął, tylko inaczej nazwał, ale chodzi de facto o te same etapy. To jest schemat jakby trzech stopni albo trzech etapów, jeżeli tak można to nazwać. Czyli oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. No i chciałbym, żebyście trochę to zrozumieli, szczególnie dla tych, którzy to słyszą pierwszy raz, żebyście zobaczyli pewne etapy. Zaraz sobie wyjaśnimy, dlaczego nie do końca są to etapy, ale że tak się przedstawia głównie jakby najbardziej klasyczny schemat duchowości chrześcijańskiej. Kochani, pierwszy etap w tej drodze do Pana Boga, nazywany oczyszczeniem, a u świętego Tomasza nazywany po prostu stanem początkowym, czyli stanem początkujących. Jak mówi sama nazwa, oczyszczenie polega głównie na tym, że chcemy usunąć z naszego życia wszelkie przeszkody, które nam przeszkadzają być z Panem Bogiem. Kochani, to jest rzeczywiście etap bardzo często początkowy, bo to jest etap, który się dzieje zazwyczaj wtedy, kiedy człowiek poznaje Pana Boga, albo kiedy nawet znał Go może od dawna, bo był wychowany w wierze katolickiej, ale po raz pierwszy jakby na serio zaczyna iść drogą duchową, czyli na serio jest zafascynowany Panem Bogiem, na serio chce uwierzyć w Pana Boga, albo raczej w tej wierze, bo raczej już w Niego wierzy, tylko chciałby się do Niego bardzo zbliżyć i nagle widzi, że na drodze stoi mnóstwo przeszkód. Ten etap nazywa się etapem oczyszczenia, dlatego że on przede wszystkim polega na usuwaniu różnego rodzaju grzechów, niedoskonałości, wad i tego wszystkiego, co nam nie pozwala budować z Bogiem bliskości. Jestem przekonany, że każdy z was, każda z was doświadczyła czegoś takiego, że na przykład kiedy popełniamy jakieś grzechy, szczególnie jeżeli to są grzechy ciężkie, ale to nie chodzi tylko o grzechy ciężkie, tylko w ogóle kiedy doświadczamy jakiejś własnej słabości, to doskonale wiecie, jak trudno się modlić, jak bardzo ciężko, będąc w stanie właśnie jakimś złym, będąc w stanie grzechowym, siadać przed Panem Bogiem. Zobaczcie, większość z nas w ogóle ma taką praktykę, że dopóki się nie wyspowiadamy, to jakby nie modlimy się. Bardzo często ja pamiętam takie moje etapy w moim życiu, że jakby całkowicie zarzucałem modlitwę do momentu spowiedzi i dopiero kiedy się wyspowiadałem, czyli właśnie oczyściłem, no to znowu zaczynałem się modlić i to mi szło, dopóki nie upadłem, nie? I oczywiście, kochani, nie chodzi mi tylko o tą praktykę, wiecie, spowiedź, modlitwa, tylko w ogóle to jest taki etap w życiu duchowym, gdzie jakby główna koncentracja, główne zadanie jest jakby zlokalizowane właśnie w pozbywaniu się przeszkód, czyli w oczyszczaniu. I kochani, nie ma się co oszukiwać, to jest bardzo potrzebny etap. Rzeczywiście jakby jest mnóstwo rzeczy, które odwracają nasze serce, naszą głowę, nasze życie od Pana Boga. I to jest etap, który no, musi się dokonywać, czyli pozbywanie się tego, co stoi na największej przeszkodzie do naszej bliskości z Bogiem. I kochani, to jest etap jednocześnie jakby początkujących, no bo ludzi, którzy właśnie rozpoczynają szukanie Pana Boga, nagle się orientują, że jest mnóstwo rzeczy, które im w tym przeszkadza, ale to oczywiście jest etap, który się nigdy nie kończy, kochani, bo jakaś słabość w nas jest do końca życia. Zresztą będziemy sobie zaraz o tym jeszcze mówić. To jest więc oczywiście w taki bardzo banalny sposób opisany ten pierwszy etap. Jeżeli można by powiedzieć o jednym największym niebezpieczeństwie tego etapu, to ten etap ma jedną tendencję, której jakby bardzo często ulegamy, czyli to jest taki etap, który bardzo koncentruje na sobie, czyli taki etap, gdzie można, że tak powiem, przeakcentować sprawę, że nasze nawrócenie, nasze zjednoczenie, nasza bliskość z Bogiem to jest przede wszystkim nasza robota. To się właśnie, kochani, wyraża w tym, co wam mówiłem, że na przykład przestajemy się modlić, dopóki się nie wyspowiadamy, czyli jakby to my musimy się przygotować, to my musimy zrobić wszystko, żeby być gotowymi na Pana Boga. I to oczywiście, że jakąś pracę musimy wykonać, że to oczyszczenie jest również naszym zadaniem, to jest jasne. Tylko tu jest takie mocne niebezpieczeństwo, że człowiek de facto jakby no sam dla siebie jest tym, kto się oczyszcza. Generalnie chodzi o to, że w tym etapie pozbywamy się rzeczy będących przeszkodami. Kochani, potem zaczyna się drugi etap i to potem jest bardzo, że tak powiem, w cudzysłowie, kochani, bo to nie są etapy, które występują, wiecie, jeden, całkowicie się oczyszczyć i potem będzie drugi. Nie, tylko, że tak powiem, z tego etapu pierwszego wynika etap drugi. Czyli w momencie, kiedy twoje życie zaczyna się porządkować, to nie znaczy, że wszystko jest oczywiście w porządku. To nie znaczy, że nie ma już żadnych słabości, nie ma żadnych grzechów i tak dalej. Nie, tylko jeżeli tak można powiedzieć, najgrubsze kalibry zostają odsunięte. Te rzeczy, które były największymi przeszkodami, rzeczywiście udaje nam się z pomocą łaski Bożej pokonywać. Rozpoczyna się etap oświecenia. Co to znaczy? Wtedy już zobaczcie, głównym celem nie jest pracowanie nad tymi słabościami, bo już ich nie ma. W takim sensie one może są, ale są, że tak powiem, pod kontrolą. Jesteśmy w stanie z nimi walczyć. Nawet jeżeli się zdarzają, to już jakby nie podlegamy im jak niewolnicy i tak dalej. Czyli jakby naszym głównym zmaganiem nie jest zmaganie z przeszkodami. Tylko wtedy się zaczyna wyłaniać inny cel i tym celem jest po prostu zgłębienie wiary, zgłębienie Pana Boga, zgłębienie prawdy o Nim, zgłębienie tego, kim On jest, zobaczenie życia w Jego świetle, zobaczenie już nie tylko tego, że nie wystarczy nie robić złych rzeczy, ale uczenia się, jakby wiecie, całego takiego przenikania życia światłem Ewangelii i tak dalej. I to jest taki klasyczny przykład, gdzie właśnie ktoś przychodzi do spowiedzi, to są takie słynne opowieści księży często z tych takich spowiedzi, wiecie, przedświątecznych, gdzie oni mówią, że ktoś klęka i mówi, nikogo nie zabiłem, nie używam narkotyków, alkoholu i tak dalej, więcej grzechu nie pamiętam, nie? I to miałoby być stan dobry. Nie, to jest właśnie stan, że nawet jeżeli dokonało się oczyszczenie, bo nie zrobiłeś żadnych strasznych grzechów, no to właśnie, nie wszedłeś jeszcze w stan oświecenia, czyli tego, że twoje życie zaczyna być odpowiadaniem na wezwania Boże, zaczyna być odpowiadaniem na to, że Pan Bóg cię zaprasza do tego, żebyś swoje życie przeniknął Ewangelią. Czyli to jest taki moment, kiedy zaczynamy rozpoznawać różne Boże wezwania, rozpoznajemy Boże natchnienia. W różnych, jakby wiecie, płaszczyznach naszego życia zadajemy sobie pytanie, jaka to jest wola Boża względem tego, bo już nie zajmujemy się słabościami, tylko zajmujemy się jakby wprowadzaniem Ewangelii, wprowadzaniem prawdy Pana Jezusowej, wprowadzaniem miłości Bożej we wszystkie aspekty naszego życia. Stąd oświecenie, czyli jakby wszystko zostaje oświetlone światłem Bożym. Kochani, tutaj też następuje bardzo mocne przeakcentowanie z nas na Pana Boga, bo to Pan Bóg jakby zaczyna nam opowiadać o rzeczywistości, to Pan Bóg nas zaprasza do różnych rzeczy, to Pan Bóg może nam wskazać różne natchnienia, powołania. Jakby oczywiście nie chodzi o to, że my już nic nie robimy, bo my musimy na to odpowiedzieć, my jakby sami tego też szukamy, jesteśmy bardzo aktywni w tym, żeby no właśnie różne płaszczyzny naszego życia przeniknąć tym światłem, ale tutaj już znacznie więcej, że tak powiem, dopuszczamy Pana Boga do działania. Czyli następuje to przerzucenie wajchy, albo raczej ona się zaczyna przesuwać od nas, od naszego działania, od naszego oczyszczenia do słuchania Pana Boga. Kani, to jest etap tak naprawdę pewnego rodzaju takiej, można powiedzieć, dojrzałości chrześcijańskiej. Święty Tomasz nazywa to etapem postępujących, czyli właśnie nie początkujących, tylko ci, którzy już postępują na drodze z Panem Bogiem. I kochani, pewnie jest tak, że to dotyczy większości naszego życia, nie? Czyli właśnie kolejne przenikanie światłem Ewangelii na naszego życia. I wreszcie, kochani, jest trzeci etap, nazywany w tej takiej klasycznej definicji zjednoczeniem. Czyli to jest etap, gdzie przestaje już w ogóle chodzić o te pierwsze rzeczy, czyli o nasze grzechy. Przestaje chodzić też o układanie życia względem Ewangelii, a chodzi już tylko i wyłącznie o jedno. Chodzi o Pana Boga. I wtedy tak naprawdę jakby celem i pragnieniem człowieka już nie jest jakieś poprawne chrześcijańskie życie, nie jest życie wolne od grzechu, tylko jest poznanie i zjednoczenie i bycie blisko z Panem Bogiem. Czyli takie pragnienie, które się jakby koncentruje już tylko na jednym, staje się bardzo proste. Niektórzy mówią, że takim bardzo pięknym, że powiem, przejawem tego, że zaczynamy wchodzić w ten trzeci etap, jest to, że przestaje nas interesować, czy mamy kłopoty w życiu, czy nie mamy, czy mamy trudności, czy nie mamy, czy się wydarzają złe rzeczy, które są cierpieniem, czy nie są cierpieniem. Jakby okoliczności życia tracą na znaczeniu, bo wszystkie tak naprawdę stają się dla nas drogą do spotkania z Bogiem. Jakby cała rzeczywistość, już nawet nie jest tyle, że jakby chcemy, żeby ona była przesiągnięta jakimiś bożymi wskazaniami, bożymi regułami, tylko tak naprawdę cała rzeczywistość nas prowadzi do Niego. Wszystko jest tylko i wyłącznie ścieżką do tego, żeby się wokół Niego skoncentrować. I oczywiście to nie znaczy, że to wszystko traci na wartości, tylko jakby no, wszystko jest w Nim zanurzone. Czyli człowiek ma wtedy w sercu tylko jedno pragnienie, być jak najbliżej z Bogiem i żadne inne okoliczności go nie interesują, czy to będzie tak, czy to będzie tak, czy to będzie tu, a mało tego odwrotnie. Każde okoliczności są do tego dobre. Każda relacja międzyludzka jest do tego drogą, czyli to nie jest odrzucenie relacji międzyludzkich, tylko wszystkie elementy twojego życia stają się dla ciebie drogą do tego, że doświadczasz tam Pana Boga, doświadczasz tam Jego bliskości i o Niego ci chodzi, Jemu chcesz wyrażać jakby totalną miłość. Dlatego to się nazywa etapem zjednoczenia, czyli chodzi już nie o swoje życie, nie o naprawę tego życia, nie o przeniknięcie tego życia Ewangelią, tylko i wyłącznie o spotkanie i zjednoczenie z Nim. I moi drodzy, ten etap Święty Tomasz nazywa oczywiście już doskonałością, czyli nie dojrzałością, tylko doskonałością chrześcijańską. I kochani, to jest taki najbardziej klasyczny jakby schemat rozwoju duchowego życia. Oczyszczenie, oświecenie, zjednoczenie. Kochani, żeby było jasne, to nie jest tak, że to są trzy etapy występujące po sobie, jakby jak zamkniesz jeden, to przechodzisz do drugiego, jak zamkniesz drugi, przechodzisz do trzeciego. Nie, kochani. One się, tak naprawdę wszystkie trzy mogą w pewnym momencie, na pewnym etapie już, nieustannie przenikać. Rzeczywiście na początku może być tak, że jest tylko ten pierwszy, bo interesuje cię tylko pozbycie się grzechów. Ale zauważcie, kiedy wejdziesz na drugi, to nie znaczy, że grzechy zniknęły. To jest tak, że jednocześnie możesz przenikać światło Boże, w sensie światłem Bożym twoją rzeczywistość, ale pojawiają się też jakieś grzechy, z którymi nadal trzeba walczyć. Mało tego, nawet jeżeli dojdziesz do tego miejsca, gdzie rzeczywiście zaczyna się wszystko koncentrować na Panu Bogu, to nikt nie powiedział po pierwsze, że jakieś pokusy, jakieś grzechy nie mogą wrócić. I może być tak, że nagle z tego trzeciego etapu, nawet nie chodzi o to tyle, że wracasz do tego pierwszego, tylko w tym trzecim etapie jest również ten pierwszy. Ja bym bardziej powiedział, kochani, że to jest tak, że jest pierwszy etap, potem jest pierwszy i drugi, gdzie dominujący staje się ten drugi, ale pierwszy ciągle jest, a potem jest pierwszy, drugi i trzeci, gdzie dominujący jest ten trzeci, ale drugi i pierwszy ciągle występują. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Czyli to jest nie tyle, jakby wiecie, drabina, ile taki poszerzający się zbiór, gdzie tamte poprzednie nadal zostają, ale w coraz mniejszej fazie, a ten trzeci jakby zaczyna być coraz większy. I to jest, kochani, jakby jedna rzecz. Teraz jeszcze drugi schemat i zaraz wam powiem, dlaczego wam o tym wszystkim mówię. Kochani, jeżeli zaś chodzi o samą modlitwę, bo tutaj mówiłem o jakby pełni chrześcijańskiego życia, to nie chodzi tylko o modlitwę, tylko w ogóle o całe nasze życie. A teraz modlitwa swoim takim najbardziej, mówię, prostym, takim po prostu, wiecie, przepraszam za słowo, ale prymitywnym. I kiedy mówię prymitywne, nie mówię tego negatywnie, tylko wiecie, że to chodzi o rzeczy pierwsze. Czyli w takim najbardziej podstawowym schemacie, kochani, modlitwa dzieli się na dwa rodzaje. Każdą tak naprawdę szkołę duchowości i każde też etapy w szkołach duchowości można podzielić na tak zwaną modlitwę czynną, inaczej aktywną, albo bierną. Co to znaczy? No chodzi o to, kto jest podmiotem działania. W modlitwie aktywnej głównym działającym jesteś ty, a odbiorcą jest Pan Bóg. W modlitwie biernej głównym działającym jest Pan Bóg, a odbiorcą jesteś ty. Kochani, modlitwy aktywne to są te wszystkie modlitwy, gdzie my prosimy, gdzie my dziękujemy, gdzie my załatwiamy różne sprawy. To jest prawie zawsze, prawie wszelka modlitwa słowna tak zwana, czyli wiecie, te wszystkie formuły, które mówimy i tak dalej. Co nie znaczy, że w modlitwie aktywnej nie może być również, wiecie, bierności, czyli przyjmowania. Bo bardzo często to nie jest tak, że jakby jest modlitwa albo tylko aktywna, albo tylko bierna, tylko może być i taka, i taka. Czyli jednocześnie jest aktywna, bo coś robisz, ale jednocześnie chcesz w tym przyjmować, nie? Modlitwa bierna polega na tym, że uczysz się słuchać Pana Boga, że nie tyle Go o coś prosisz, ile przyjmujesz Jego wolę. Nie, na przykład czytasz Jego Słowo, ale nie po to, żeby o coś Go prosić, żeby Ci tym Słowem coś powiedział, tylko zwyczajnie dajesz Mu prawo, tylko On mówi, On Ci wskazuje tematy i tak dalej. Kochani, to nie jest oczywiście też tak, żebyście dobrze rozumieli, że modlitwa aktywna to jest jakaś gorsza, modlitwa bierna jest jakaś lepsza. Fakt faktem, że każde duchowe życie coraz bardziej przechodzi od modlitwy aktywnej do biernej, czyli coraz więcej daje przestrzeni Panu Bogu, ale to nie oznacza, że, jak powiem, pełnią modlitwy jest taka modlitwa, gdzie już zupełnie nie ma aktywnej. Zobaczcie, Pan Jezus się modlił i tak, nie? Mamy modlitwę aktywną, na przykład, nie wiem, kiedy wskrzesza Łazarza na przykład, nie? Gdzie Jezus się modli o to wskrzeszenie do swojego Ojca, gdzie Go prosi o to, a jednocześnie jakby wie, że będzie wysłuchany, czyli wie, że Pan Bóg będzie działał, ale nie boi się aktywnie podchodzić jakby do takiej prośby do swojego Ojca. Jednocześnie mamy modlitwę w Ogrójcu, czyli jednym z najważniejszych momentów, nie? Jakby całego życia Pana Jezusa, gdzie ona jest prawie cała bierna. Na początku oczywiście prosi Ojca, jeżeli możesz, to zabierz ode mnie ten kielich, ale potem przechodzi całkowicie w bierność, nie? Czyli znowu mamy takie to połączenie, gdzie prosi, ale niech się stanie tak, jak chce Twoja wola, czyli jakby oddaje Jemu inicjatywę. I kochani, oczywiście jest tak, że nawet jeżeli ktoś się modli mocno modlitwą bierną, albo raczej dojdzie na drodze duchowej do coraz większego dawania Panu Bogu aktywności i możliwości działania, to nie znaczy, że w jego życiu nie mogą wystąpić również modlitwy aktywne. I to nie jest tak, że aktywna to jest gorsza, to jest jakaś beznadziejna. Nie, to jest po prostu inny rodzaj modlitwy na inne okazje, jeżeli tak można powiedzieć. I teraz, kochani, dlaczego wam to wszystko chciałem zarysować? Z pierwszego powodu, dlatego że jestem przekonany, że część z was w ogóle nie ma o tym pojęcia, bo właśnie, bo bardzo mało się o tym mówi w Kościele, a to nam pomoże zrozumieć teraz, co chcemy zrobić w modlitwie głębi. Pani, dlaczego mówię, że mało się o tym mówi? Zauważcie, że prawie cała działalność Kościoła taka publiczna, niestety, nie mówię, że cała, ale jednak jej ogromna większość, koncentruje się tylko na tym pierwszym etapie duchowego życia, czyli na oczyszczeniu. Zobaczcie, że jak weźmiemy klasyczne kazania większości biskupów, księży i tak dalej, no to one są wzywaniem do oczyszczenia. To one są nazywaniem pewnych złych rzeczy, które są w ludziach, w społeczeństwie i tak dalej. Zobaczcie, że naprawdę z lupą albo ze świeczką w ręku, jak to mówią, można szukać kazań, które byłyby pokazujące drogę do zjednoczenia z Bogiem. Ja nie wiem, że nie ma ich w ogóle, kochani, żeby to było jasne. Wiem, że są też duchowni, którzy tylko w ogóle tym się zajmują. Ale jeżeli weźmiemy taką, kochani, najbardziej popularną, że tak powiem, ścieżkę duszpasterskiego oddziaływania Kościoła, to niestety ona się bardzo mocno koncentruje tylko na tej pierwszej drodze. I uwaga, nie chodzi o to, że ten pierwszy etap jest nieważny, tylko, kochani, sam pierwszy etap donikąd nie prowadzi. On oczywiście doprowadzi do, nawet może do stanu, że będziemy wolni od różnych grzechów i różnych słabości. Ktoś może powiedzieć, no i to wystarczy, żeby się zbawić. Ale to jest zupełnie nie to myślenie. My chcemy przejść drogę do Pana Boga. I tak, pierwsze to jest bardzo istotne, mało tego, będzie w nas obecny, tak jak powiedziałem, do końca życia. On się nigdy nie kończy. Ale nie możemy się tylko na nim koncentrować. I teraz. Znowu druga strona. Zobaczcie, koniec, że również w modlitwie bardzo dominuje ta pierwsza, nie? Czyli bardzo dominuje ta aktywna. Jak weźmiemy jakiekolwiek, wiecie, praktyki takie, które się dzieją w kościołach, no to znowu, ze świecą w ręku można by szukać kościołów, które uczą modlitwy ciszy, które uczą modlitwy głębi, które uczą kontemplacji i tak dalej, nie? Prawie wszystkie modlitwy mamy aktywne. I znowu, nie chodzi o to, że one są złe, kochani. Nie chodzi o to, że one są gorsze, niepotrzebne, no ale one są tylko jednym z, a mało tego, są tak naprawdę etapem. Nigdy się nie kończącym, zawsze potrzebnym, ale etapem. Teraz, kochani, jak na tym wszystkim rysuje się to, co wam chcę już w następnym odcinku przedstawić jako metodę, czyli modlitwę głębi. Otóż uwaga, kochani. Jeżeli chodzi o ten schemat potrójny, czyli ten schemat, wiecie, drogi chrześcijańskiej, to wbrew pozorom modlitwa głębi wcale się nie lokuje w trzecim punkcie. Czyli modlitwa głębi wcale nie jest tą modlitwą, gdzie właśnie już nie chodzi o oczyszczenie, gdzie nie chodzi o rozwój i ten, wiecie, przenikanie całego życia światłem Bożym, a to już byłoby tylko zjednoczenie. Bo tak to może trochę brzmieć, nie? Jakby możemy sobie myśleć, jak wam mówiłem o tych trzech tam, wiecie, punktach, kiedy wam opowiadałem o Helim, nie? Synach Helego, Samuelu, no że właśnie Samuel to jest ten taki, który tylko na Panu Bogu jest skoncentrowany. Otóż, kochani, modlitwa głębi, dlatego ja osobiście, ja praktykuję ją od wielu lat i ona jest moją de facto drogą duchową. To jest modlitwa, która zawiera w sobie wszystkie te trzy etapy. Właśnie na tym polega, uważam, cała genialność tej modlitwy. Ona jest jednoczesnym dawaniem Panu Bogu możliwości nas oczyszczania. Ona jest jednoczesnym dawaniem Panu Bogu możliwości prześwietlania całego naszego życia Jego światłem, Jego wezwaniami, Jego natchnieniami, Jego powołaniami. Czyli jest naprawianiem człowieka, uzdrawianiem człowieka, jest wręcz po prostu boską terapią albo boską operacją na sercu człowieka. Jest jednocześnie wyposażaniem człowieka w te wszystkie rzeczy, żeby mógł dobrze żyć. I jednocześnie jest właśnie tą nieustanną drogą do zjednoczenia z Bogiem, czyli dania Mu totalnego pierwszeństwa w naszych pragnieniach. I dla mnie ta modlitwa, ta metoda, to jest właśnie pełnia tych trzech etapów. To nie jest tylko ten trzeci etap. Nie, nie, to nie chodzi o to, że nagle próbujemy teraz przeskoczyć, pomijając zupełnie oczyszczenie, pomijając, nie wiem, tą drugą drogę, nagle byśmy chcieli szybko wskoczyć do tego trzeciego etapu. Kochani, takiej drogi nie ma. Jeżeli jakaś droga ci mówi, że od razu wskoczysz na ten trzeci punkt i nie potrzebujesz oczyszczenia, nie potrzebujesz nieustannego zmagania również ze słabością, nie potrzebujesz uzdrowienia poplątanych w tobie rzeczy, nie potrzebujesz, no właśnie, naświetlania swojego życia Ewangelią, tylko od razu możesz szybko po prostu wniknąć w te głębokości Boga samego. Kochani, to jest fikcja. To jest droga na manowce. I modlitwa głębi nie jest skokiem na trzeci etap. Modlitwa głębi jest dokładnie przejściem całego tego procesu, a raczej nieustannym przez całe życie przechodzeniem wszystkich tych trzech procesów. Więc to jest jedno dla mnie bardzo ważne takie jakby uszczególnienie, żeby ktoś nie myślał, że ja próbuję was, tu wiecie, wykopnąć na trampolinie nagle do czegoś dziwnego, nie? Do czegoś z pominięciem innych etapów. Nie, to jest cała ta droga. Gdyby szukać jej na tym schemacie modlitwa aktywna, bierna, to tutaj rzeczywiście to jest modlitwa bardzo mocno bierna. Tylko uwaga, ona właśnie jest bierna na wszystkich tych trzech etapach. Mówię o tym dlatego, że właśnie bardzo często do modlitwy oczyszczenia, w sensie do drogi oczyszczenia, do tego etapu oczyszczenia, mówi się, że tam najwłaściwszą, zazwyczaj najbardziej praktykowaną formą modlitwy jest ta pierwsza, nie, czyli aktywna. Ja chcę zrobić takie, znaczy to robi modlitwa głębi, to będę chciał wam pokazać. Takie połączenie, gdzie de facto w każdym z tych etapów jesteśmy w tej modlitwie biernej, czyli w modlitwie dającej cały czas pierwszeństwo Panu Bogu, bo ja uważam, że to jest naprawdę kluczowa sprawa w modlitwie, co nie znaczy, że nie ma miejsca na modlitwę aktywną również w życiu. Pewnie, że jest. Ale kluczową powinna być modlitwa bierna, która właśnie pozwala Panu Bogu Cię oczyszczać, czyli unikamy tego niebezpieczeństwa, że to ja jestem głównym oczyszczającym. Pozwala Panu Bogu naświetlać Twoje życie, pozwala Panu Bogu Ciebie do siebie przyciągnąć, żebyście się zjednoczyli. To oczywiście nie oznacza naszego zaangażowania, naszej pracy w tym wszystkim i tak dalej. Kochani, mam nadzieję, że jest to dla was jakoś zrozumiałe, że nie namotałem za bardzo, ale starałem się wam w miarę przystępny, jeżeli potrafiłem, sposób pokazać te dwa schematy, czyli trójstopniowy rozwój duchowości chrześcijańskiej, bo raczej wzrastania w dojrzałości chrześcijańskiej, dojrzałości duchowej i właśnie ten dwustopniowy model modlitwy, gdzie my będziemy we wszystkich trzech etapach, ale z tym drugim rodzajem przede wszystkim modlitwy, czyli biernej, w każdym z tych etapów. No to macie chyba plan, w sensie wiecie mniej więcej, co chcemy zrobić, mamy na to czas do śmierci. To nie jest, kochani, plan na rok, to nie jest plan na najbliższy miesiąc, to nie jest plan na dziesięciolecie, to jest plan na do śmierci. Po śmierci będzie jeszcze inaczej i o tym sobie może też opowiemy potem po tych rekolekcjach, zobaczymy. Ale to jest plan na całe życie. Jak zacząć? To w następnym odcinku i już naprawdę będzie konkret, w sensie jak to robić. Przedstawię wam, kochani, we wtorek podstawowe założenia tej modlitwy. Bardzo proste, bo to jest najbardziej prosta rzecz na świecie. Na tym właśnie polega. Te najpiękniejsze rzeczy są zawsze najprostsze. Najprostszą modlitwę wam pokażę świata, a potem jeszcze przez następne odcinki sobie o poszczególnych tam elementach, niebezpieczeństwach, trudnościach, pytaniach, które się z tym pojawiają, będziemy sobie jeszcze odpowiadać. Ale już we wtorek ta konkretna metoda. No to zapraszam was bardzo serdecznie, a za dzisiaj bardzo dziękuję. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa, pa.